Łączymy się z Paryżem. Redaktor Piotr Wit przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. Witam państwa. No, w Zatoce Puckiej ryby chorują i ślepną, a w Sekwanie od paru lat pojawiły się znowu ryby słodkowodne i zdrowe. Ale nie chodzi mi o wodę. Nie nauczę pana niczego nowego, ani słuchaczy, mówiąc, że Francuzi są przyzwyczajeni do wina. Uprawiają je od 2000 lat co najmniej, a piją jeszcze dawniej. Od czasu opublikowania przed paru laty statystyk Światowej Organizacji Zdrowia porzekadło pijane jak Polak można zaliczyć do obsoletów. Polacy spadli na 9 miejsce w rankingach światowych spożycia alkoholu na głowę mieszkańca. Pierwsze zajęli Francuzi, ustępując po pewnym czasie tylko Litwinom. Gdyż Polak pije od czasu do czasu dużo, aby się upić, Francuz pije po trochu, lecz stale z obawy, aby nie wytrzeźwieć. Przed obiadem obowiązkowy apero, aperitif z białego wina. Do obiadu ma się rozumieć ćwiartka, ale lepiej pół czerwonego, zakończone kieliszkiem mocnego alkoholu po deserze na dobre trawienie. Po południu szczęśliwa pora na podwieczerz, już tylko piwo dla młodzieży albo whisky dla dorosłych. I dopiero do kolacji można naprawdę się napić. Nazajutrz do śniadania klin białe na drewnianą mordę, czyli gueule de bois, jak się tutaj obrazowo nazywa kata. Narodowa choroba Francuzów, cirrhose, morskość wątroby, pochodzi ze stałego nadużycia alkoholu. Rząd stoi w niemożliwej pozycji. Jak wieloręczna hinduska bogini Kali, jednymi rękami niszczy to, co zbudowało innymi rękami. Popiera winiarstwo, którego dochody stanowią poważną pozycję w budżecie, ale zarazem odmawia odpicia wina, propaguje wstrzemięźliwość, gdyż leczenie alkoholizmu, zwłaszcza leczenie marskości wątroby, stanowi znaczną ujemną pozycję. W miarę zaniku tradycji na świecie francuskie picie ewoluuje, zatem jakby maleje. W tym czasie wzrasta na naszej nudnej gałce liczba ludności i proporcjonalnie popyt. Nie tylko Amerykanie i Anglicy, ale także Chińczycy, Hindusi, Żydzi, Polacy chcieliby się napić francuskiego wina. Nawet muzułmanie w tajemnicy przed sąsiadami. Winogrodnicy francuscy nie mogą podołać zamówieniom. Poszukiwany na rynkach światowych okręg Côte du Rhône poradził sobie, jak o tym doniosła prasa przed 3 laty, zakupując 36 tysięcy ton cukru, zapewne nie do słodzenia kawy. Dzięki czemu pijacy na całym świecie znowu jak co roku mogli w listopadowy czwartek świętować nadejście nowego Beaujolais. W tym roku to 21 listopada. Ale świat łaknie przede wszystkim Bordeaux nierówne. Od czego zależą różnice smaku, tego nikt nie wie. Mówi się o alchemii wina. Oprócz alchemii jest także chemia. Od czasu wynalezienia przed kilku laty substancji chemicznej o smaku Bordeaux, pewne etykietki, nie powiem które, cieszą się na świecie rosnącym popytem i osiągają przyzwoite ceny jako kwintesencja smaku. Ale nie mówimy tutaj o winie chemicznym, lecz prawdziwym z winogron. Wina z terenów nawet sąsiadujących ze sobą różnią się smakiem, nawet odcieniami koloru Bordeaux. I aby skończyć z nieporozumieniami, sprawiedliwy cesarz Napoleon III zaczął reformy państwa od przeprowadzenia klasyfikacji win. Różnią się one jakością i odpowiednio ceną. Królują wśród win francuskich Grand Cru, wielkie terytoria. Grand Cru Château Petrus osiąga ceny 2,5 do 3 tysięcy euro za butelkę świeżego, podczas gdy Bordeaux jak leci poniżej 1 euro za litr. Tereny departamentu Gironde, 118 tysięcy hektarów winnic, teoretycznie nie mogą zaspokoić ogólnego zapotrzebowania. A mimo to Bordeaux można napotkać wszędzie na świecie, podczas gdy wina południowe z departamentów Hérault i Aude 300 tysięcy hektarów winnic, prawie trzy razy tyle, są prawie nieznane za granicą i trudne do znalezienia. Jak okręg Bordeaux może produkować takie ilości trunku, podczas gdy departamenty południowe ze swoją prawie trzy razy większą powierzchnią winnic ledwo zaspokajają potrzeby miejscowe? Oto wielka tajemnica do rozmyślań przy kieliszku. Ponieważ w Bordeaux to nie ziemia rodzi produkty rolne, lecz człowiek. Rodzi je nawet w takim nadmiarze, że mógł w tym roku wylać na rynek 1 000 000 hektolitrów, 20% produkcji. Nadwyżki Bordeaux AOC, czyli nazwy kontrolowanej. Mimo tak ogromnego sukcesu, uprawcy zrzeszeni w Federacji Wielkich Win Bordeaux zmusili do dymisji swego prezydenta Hervé Grandot, którego wybrali w lecie 75% głosów. Nie przeszkodziło im skazanie kandydata 4 dni wcześniej na pół roku więzienia z zawieszeniem za fałszowanie etykiet. Między 2010 i 2014 rokiem według lokalnego dziennika Sud-Ouest Grandot z bratem sfałszowali prawie 600 tysięcy litrów wina. Czy dymisja prezesa oznacza moralizację zawodu? No, nie antycypujmy. W ostatnim tygodniu października Wielka Rada Win Bordeaux wybrała jednomyślnie na prezydenta wielkie nazwisko lokalne. Hubert de Boer, współwłaściciel słynnego Château Angelus. To jest, czyli Château Anioł Pański. Jednego z najlepszych win Francji, 200 do 400 euro za butelkę. Więc Hubert de Boer zaleca się podobnym atutem wyborczym jak jego poprzednik. Przeciwko niemu też wszczęto dochodzenie. Podejrzewa się go o matactwa w celu otrzymania korzystnych dla jego winnic klasyfikacji Grand Cru, objętych nazwą chronioną Saint-Emilion. I oto znalazł się na czele dostojnego bractwa 4 000 członków, którego misją jest promocja dobrego imienia win francuskich za granicą. W czerwcu Boer i jeszcze inny właściciel prestiżowego wina po 6 latach śledztwa zostali wysłani przed sąd pod zarzutem nielegalnych dochodów. Należy dodać, że obaj panowie zasiadali w komisji klasyfikującej wina Grand Cru, podczas gdy ich własne domeny stawały do konkurencji. W styczniu prokuratura miasta Bordeaux, o której złe języki twierdzą, że z dużą uwagą słucha odgłosów władz winiarskich, przeciwstawiła się decyzji sędziego. Izba dochodzeniowa ma teraz ustalić, kto ma rację, sędzia śledczy czy prokurator. Panuje przekonanie, że sposób, w jaki co 10 lat rewiduje się klasyfikację wielkich terytoriów Saint-Emilion, jest zbyt nieprzejrzysty. Deklasacja może obniżyć wartość winnicy o połowę. Autorzy skargi na Huberta de Boer i jego akolite, trzej właściciele winnic zdeklasowanych właśnie w 2012 roku, zainterpretowali również władze administracyjne celem uzdrowienia reguł gry raz na zawsze. Obecnie sprawa znajduje się w rękach Rady Państwa. Może kolor Bordeaux nareszcie się wyklaruje. No, chyba że wino zwietrzeje do czasu podjęcia decyzji.
Te decyzje winne zostaną podjęte, ale Francja nie samym winem stoi i nie tylko o winie się we Francji mówi, również protesty zwiększają się coraz więcej. Studenci, żółte kamizelki, lekarze, pielęgniarki, ci wszyscy ludzie wychodzą na ulicę i czegoś się domagają. Czy czuje pan w powietrzu zapach rewolucji?
No, nie tylko ja czuję w powietrzu zapach dekadencji przede wszystkim, ale głównie prezydent Macron, który nawet daje upust swoim opiniom publicznie. Tak, dzisiaj wychodzą na ulicę w Paryżu, dzisiaj wychodzi na ulicę służba zdrowia. Wszyscy od profesorów, szefów oddziałów do pielęgniarzy i kinezjoterapeutów, masażystów. Wszyscy domagają się podwyżek. Kto może, ze szpitali ucieka do szpitali prywatnych, ze szpitali państwowych. No, ta legenda o najlepszym na świecie, najlepszej na świecie służbie zdrowia, najlepszej na świecie opiece zdrowotnej, jaką Francja posiada, ta legenda należy już do przeszłości. Dzisiaj jest to zupełnie inaczej. No przede wszystkim Sécurité Sociale, czyli Ubezpieczalnia Społeczna, zwraca wydatki w bardzo nikłej formie, w nikłej ilości. To znaczy, no za takie konsultacje u lekarza ogólnego to, prawda, zwraca wydatki, ale jeżeli już chodzi o protezy zębowe, uszne, okulary, to wtedy ten zwrot jest zupełnie śmiesznie niski, a całą resztę pokrywa tylko ubezpieczenie prywatne, na które się płaci stale i które kosztuje szalenie drogo i coraz drożej. Także to państwo opiekuńcze przestaje być opiekuńcze. No a przede wszystkim dotkliwie odczuwają te zmiany nie tylko pacjenci, ale i służba zdrowia przepracowana, mająca zbyt wiele zamówień, zbyt wiele pracy i nie mająca warunków do wykonywania tej pracy.
Prezydent Macron po wizycie w Pekinie jakoś bardziej się uśmiecha?
No, niby po wizycie w Pekinie jeszcze miał okazję dać wywiad do pisma The Economist na temat swoich poglądów na Europę i na NATO, które jego zdaniem obydwie te instytucje stoją na skraju przepaści. To znaczy doktor Macron u NATO stwierdził już śmierć cerebralną, czyli właściwie śmierć definitywną, prawda? Bo ta śmierć ciała nie jest definitywna, dopóki nie umrze mózg. No więc jego zdaniem już mózg na to umarł. A z drugiej strony Europa, która stoi nad przepaścią, no i tak waha się, w którą stronę się zwrócić, naprzód czy do tyłu. Ale we Francji komentuje się to jego wypowiedź na temat NATO jako po prostu wstęp do kampanii wyborczej przeznaczoną na rynek wewnętrzny. Bo jeżeli nie NATO, którego rzeczywiście ten parasol atomowy otwarty nad Europą zaczyna być coraz bardziej dziurawy, czego zresztą nie kryje prezydent Trump, który powtarza, że on chce się wycofać z tej zabawy, to co czym je zastąpić? No naturalnie silną Europą. Silną Europą i Macron według komentatorów sam rychtuje się na stanowisko tego, prawda, przewodniczącego silnej Europy. No ale o silnej Europie mówi się już od dawna i 6 lat temu, kiedy Francja nawoływała do tego, żeby stworzyć wspólną armię europejską na Bliskim Wschodzie przeciwko dżihadistom, no to kto się zgłosił? No Niemcy, Dania, no ale tylko posłali swoich oficerów do instruowania armii lokalnych, ale nie na front. Także silna Europa, silna armia europejska, zdaniem kompetentnych komentatorów i generałów, jest tylko wstępem do kampanii wyborczej wewnętrznej prezydenta Macrona z widokiem na przyszłą kadencję prezydencką.
Jest godzina 8. Poproszę Piotra Wita, żeby pozostał przy telefonie, ale czas na przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Patrzę na pierwsze strony polskich gazet. Nie ma śladu o tym, co zdarzyło się w Wenecji. A czy media francuskie piszą o tym, że to historyczne centrum Wenecji zostało zalane?
No, dziś od rana radio trąbi na ten temat. Prasy jeszcze nie czytałem, ale na pewno będą duże artykuły, bo Francuzi są bardzo do Wenecji przywiązani. Tak, tam woda sięgnęła metra 87. Ten przypływ, ten ogromny przypływ w Wenecji, pierwszy od 50 lat w takiej wysokości. Tak, radio mówi o sklepikarzach, którzy ratują co mogą, o pożarze, który wybuchł w jakiejś kawiarni z powodu spięcia w kablach elektrycznych. I dziś ma być w Wenecji, według Radia Francuskiego, ogłoszony stan katastrofy naturalnej.
I stan wyjątkowy. Zalana została Bazylika Świętego Marka i według informacji te straty w Bazylice Świętego Marka są większe niż w katedrze Notre Dame po pożarze.
No, w katedrze Notre Dame zostały stracone rzeczy możliwe do odbudowania. Właśnie dzisiaj ma zapaść prawdopodobnie decyzja w sprawie odbudowy wieżyczki katedry Notre Dame. Są głosy za tym, żeby tę wieżyczkę unowocześnić, ale na szczęście naczelny architekt odbudowy katedry Notre Dame temu się przeciwstawia i żąda, żeby wieżyczka była odbudowana w dotychczasowej formie, identycznie jak była. No rzeczywiście ona była zaprojektowana przez znakomitego architekta Violette Leduc'a, który na podstawie długoletnich badań, świetny rysownik zresztą, długoletnich badań prowadzonych w katedrach gotyckich we Francji, a jest w czym wybierać, narysował ją tak, jak powinna wyglądać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Piotr Witt z Paryża. Na zegarze godzina 8:03 i my zajrzymy teraz do polskiej prasy Rzeczpospolita.